Nie, nie wiem. No nie, ty wiesz, co się w płytach z tych kolekcji, czy są? Płyty z tych kolekcji, czy są?
Może? Dzień dobry. Chciałam powitać dzisiaj wszystkich na ostatnim spotkaniu w tym roku organizowanym przez Dominikańską Szkołę Wiary. Dzisiaj gościmy księdza Janusza Mastalskiego i tematem tej wypowiedzi jego będzie: kim jest dojrzały chrześcijanin?
Na początku kilka słów. Krótko bardzo księdzu Januszu. Jest wykładowcą na Akademii Pedagogicznej, jest kierownikiem katedry na pedagogii ogólnej na PAC-ie. Jego obszar badań naukowych m.in. to terapia wychowawcza, nauczanie wychowujące, pedagogika rodzinna. Więc zapraszamy bardzo do wysłuchania wykładu.
Jeszcze przerwę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Właśnie gdyśmy tutaj stali, to jak zobaczyliśmy 5 osób dopiero co wchodzących i zastanawialiśmy, czy będzie osób więcej, to pomyśleliśmy sobie, że właśnie o tej dojrzałości może dobrze mówić, bo nie da się ukryć, że w obecnych czasach coraz bardziej przeżywamy kryzys dojrzałości chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję, że w tej Szkole Wiary znalazło się miejsce dla pedagoga, bowiem pedagogika jest, można powiedzieć, nauką, która wspomaga teologię. I chciałbym na początek powiedzieć, że wydaje się, że słuszny jest pogląd, w którym zarówno socjologowie, politolodzy, pedagodzy, psychologowie, filozofowie potwierdzają coraz większe istnienie kryzysu więzi społecznej i kryzysu zaufania. Ich przyczynami są przede wszystkim, wymienię te najczęstsze, ponieważ one mają duży wpływ na kształtowanie się dojrzałości lub niedojrzałości, również i religijnej. A zatem pierwsza kwestia to jest komplikowanie się życia społecznego i jakaś brutalizacja życia. Wystarczy dzisiaj przejść. Ja już szedłem koło paru pubów, gdzie widziałem osoby, które już się o mało co nie bili po pierwszym piwie. Ale przecież to nie jest tylko kwestia pubów czy różnych sytuacji, które się dzieją poza domem. Ta brutalizacja wkracza w nasze życie rodzinne, życie małżeńskie. Druga przyczyna tego kryzysu więzi społecznej i zaufania to jest globalizacja życia społecznego. A zatem coraz bardziej stajemy się trybikami i to jest ogromny problem, jeśli chodzi o to zaufanie i właśnie tą więź społeczną. Inna kwestia to chaos aksjologiczny i normatywny. Coraz więcej mamy takich norm, które są wygodne, mówi się nawet o tak zwanej moralności uznaniowej, a zatem to jest dobre, co uznaję ja za dobre, co mnie zakład tym momencie wygodne. Na pewno nie ma to nic wspólnego z dojrzałością chrześcijańską. Niewątpliwie innym skutkiem, inną przyczyną tego kryzysu zaufania i więzi społecznej jest bezrobocie, które ma zjawisko o wielorakich skutkach. Chcę powiedzieć, że bezrobocie jest bardzo często przyczyną agresji domowej, o czym się często zapomina. A tam, gdzie jest agresja, tam generalnie mamy do czynienia z problemami, również jeśli chodzi o dojrzałość. Inne kwestie, to chociażby różnego rodzaju patologie społeczne, które mają wpływ również na to, iż mamy problem z tymi więziami również i więziami emocjonalnymi. W związku z tym, proszę Państwa, powstaje, i to jest bardzo niepokojące, powstaje nowa globalna duchowość, która jest odarta z sakrum. W miejsce sakrum pojawia się jakiś konkretny bożek. Można go nazwać konsumpcją w różnym wymiarze. Ta konsumpcja powoduje, że powstają świątynie konsumpcji, powstają kapłani konsumpcji i powstaje to, co chyba jest najgorsze, etos człowieka, który żyje w świecie konsumpcji. Przeczytam słowa, które napisał przed kilku laty znany polski pedagog, bardzo kontrowersyjny w swoich wypowiedziach, i Państwo ocenią, czy się można z nimi zgodzić, ale coś w tym jest. Myślę tutaj o profesorze Nalaskowskim, który jest profesorem Uniwersytetu Toruńskiego, który pisał tak. Wzrastająca konsumpcja za nic, umiłowanie wszelkiej wolności graniczącej z anarchią, uciekanie od obowiązków, cześć oddawana bałwanom i złotym cielcom, horyzontalne widzenie świata, wyłączna niemal cielesność doznań i zaniedbanie młodszych pokoleń to rysy charakterystyczne zbliżające nas do Rzymu w przeddzień jego upadku. Nieważne, skąd nadejdą dzisiejsi barbarzyńcy. Czy będą to ubrani w kreszowe dresy, czy w pomarańczowe koszule prosto z Love Parade. Ważne, że nadejdą. I tak się zastanawiam nad tym, jeśli to proroctwo się będzie coraz bardziej spełniać, co może zahamować rzeczywiście tą barbaryzację chrześcijaństwa, bo tak to można nawet nazwać. Wydaje się, że trzeba wrócić do źródeł i trzeba popatrzeć właśnie na tym, czym dojrzałość jest, czym jest dojrzałość chrześcijańska, i uświadomić sobie, co nam przeszkadza być dojrzałym. I dzisiaj proszę pozwolić, że będę miał perspektywę psychopedagogiczną, mniej teologiczną, chociaż na pewno będę tutaj próbował i w tej przestrzeni się poruszać. Najpierw, proszę Państwa, czym dojrzałość jest? Niewątpliwie dojrzałość określa się jako optymalny poziom możliwy do osiągnięcia na określonym etapie rozwoju, w warunkach, w jakich dana osoba żyje. Jest to jakiś końcowy rezultat całego procesu rozwoju, w tym przypadku człowieka. A zatem wydaje się, że można mówić o tym, że się stajemy dojrzali, natomiast nie można chyba do końca mówić, że jesteśmy już dojrzali. Nie wchodząc, bo nie o to chodzi w tej chwili, żeby przypominać różnego rodzaju koncepcje psychologiczne czy filozoficzne, ale zbierając, próbując szukać jakichś wspólnych, konkretnych pól, można powiedzieć, że są pewne cechy wspólne, które określają, kiedy człowiek może stawać się coraz bardziej dojrzały. I wymienię je teraz, bo nawet testy psychologiczne różnego rodzaju biorą te wskaźniki pod uwagę. Po pierwsze, jest to realne poznanie świata. A zatem podstawą dojrzałości osobowej człowieka jest realne poznawanie świata, odróżnianie prawdy od pozorów oraz od ocen innych. A więc ta kompetencja poznawcza jest bardzo ważna. I tutaj już jest pierwszy problem, mianowicie czy współczesny człowiek chce poznać prawdę. Czy współczesny człowiek chce usłyszeć, że ta droga, którą idzie, jest drogą donikąd. Czy dwoje ludzi, którzy się spotykają i chcą w przyszłości pełnić rolę żony i męża, matki i ojca, czy chcą usłyszeć, że to jest jakieś wymaganie, to jest jakaś ofiara, to jest jakiś dar. Spotkanie wymaga pewnego wysiłku, a nie polega tylko na przyjemności. A więc to jest pierwsza sprawa. Dalej, mówiąc o dojrzałości, w ogóle o dojrzałości, jeżeli chcemy stawać się dojrzali, musi być w nas akceptacja siebie. Jeśli słyszymy o tym, że coraz więcej ludzi musi korzystać z poradni psychoterapeutycznych czy terapeutycznych, jeśli słyszymy, że coraz więcej ludzi nie widzi sensu życia, mówiąc już językiem takim bardzo potocznym, jest coraz więcej osób nie zakompleksionych, mających bardzo niską samoocenę, to znaczy, że nie do końca siebie akceptują. Jeśli tej akceptacji siebie nie ma, tego stawania się coraz bardziej, no powiedziałby pewnie teolog, kochający siebie, ale w tym znaczeniu chrześcijańskim, nie będzie dojrzałości. Kolejna rzecz bardzo istotna i tutaj jako pedagog, a przez lata też terapeuta, mogę powiedzieć, że z tym jest najgorzej w tej chwili. Mianowicie wewnętrzna integracja. To jest trzeci element. Mianowicie ta integracja, która prowadzi do harmonii pomiędzy wszystkimi elementami osobowości człowieka, pomiędzy pragnieniami a działaniami, postawami, ideami, wartościami, ambicjami, potrzebami i uczuciami. Jest coraz więcej niestety ludzi, w których, i to ludzi młodych, w których wszystko krzyczy. To jest wszystko niepoukładane. Młody gimnazjalista przychodzi do nauczyciela i mówi: ty nie masz, pan nie ma, pani nie ma na mnie żadnego pomysłu. Ja nieraz spotykam się z młodymi ludźmi, którzy mają zamiar niedługo zawrzeć związek małżeński. Pytam się: macie pomysł na małżeństwo? Macie pomysł na swój dom? Na swoją, to jakby wzmacnianie tych więzi emocjonalnych? I wtedy mówią: no intuicyjnie tak. Ta wewnętrzna integracja jest bardzo potrzebna. Jeśli mamy do czynienia z dezintegracją osobową, będziemy mieć coraz większy problem z dojrzałością. Kolejnym elementem dojrzałości jest istnienie sensu życia. Jeżeli mamy jedno z pierwszych miejsc w Europie, jeśli chodzi o ilość samobójstw, to należy się zadać pytanie, jak to jest? Jedno z najbardziej religijnych narodów Europy, w którym jednocześnie jest najwięcej prób samobójczych. Nie ma zatem przełożenia, gdzie jest popełniany błąd. Kolejna kwestia to szerokość zainteresowań. Jeżeli we mnie nie ma jakiejś pasji, nie ma we mnie chęci rozszerzenia horyzontów, to ja nie będę stawał się coraz bardziej dojrzały. Ja wymieniam tylko niektóre czynniki, bo gdybyśmy weszli w różne koncepcje Oporta, innych, to pewnie byśmy jeszcze tu wymienili nie wiadomo jakie ilości tych czynników, cech dojrzałości. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest gdzieś tłumiona. Ja się zastanawiam ciągle poprzez różne badania, które prowadzę i poprzez dyskusje, również i panelowe. Zastanawiam się, gdzie tu jest problem, że to jest to, co teraz powiem, jest tłumione. Myślę tutaj o postawie twórczej. Nie ma tak naprawdę wchodzenia na drogę dojrzałości bez twórczości. Tam, gdzie mamy do czynienia z odtwórczością, gdzie mamy do czynienia z kopiowaniem, a jesteśmy społeczeństwem kopiującym, siedzą tu studenci, doskonale o tym wiedzą, że społeczeństwo Ctrl-C, Ctrl-V to jest społeczeństwo polskie. To nie jest społeczeństwo twórcze. Mamy coraz więcej uczniów odtwórczych. Uczniów, którzy, i to jest przykład z obecnej matury, gdzie uczeń dostanie promocję, mimo iż sobie pomylił lalkę z jakimś starożytnym dziełem. Izabela Łęcka jest tam prostytutką i omawia, prawda, no pomyliły mu się fabuły, ale dostał 15 punktów, bo miał ładny styl. No i będzie miał maturę. A prawdopodobnie uczył się z Bryka. Czy z Bryku, nie wiem jak to odmienić, z Bryku. Czyli można z A16 nauczyć się z jednej karteluszki i zdać maturę. Jeśli nie ma postawy twórczej, nie ma tego dynamizmu. A zatem wyjaśniając już sobie, czym jest twórczość, czym jest dojrzałość, przepraszam, można teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dojrzałość chrześcijańska. I drodzy Państwo, no, jak tutaj nie zacytować rewelacyjnych, genialnych tekstów Jana Pawła II, który w swoich tekstach miał niesamowitą jedną rzecz, mianowicie bardzo często różne pojęcia definiował. Mówił, czuwać to znaczy. I wyjaśnił nam również, co to znaczy być dojrzałym. Mianowicie w czasie audiencji generalnej w 1999 roku, czyli niedawno, mówił tak. Życie chrześcijańskie jest uczestnictwem w tajemnicy paschalnej. Jest drogą krzyża i zmartwychwstania. Drogą krzyża, ponieważ nasza egzystencja stale poddawana jest oczyszczeniu, które prowadzi do przezwyciężenia starego świata naznaczonego grzechem. Drogą zmartwychwstania, ponieważ wskrzeszając Chrystusa, Ojciec pokonał grzech i dlatego w człowieku wierzącym sąd krzyża staje się sprawiedliwością Bożą, to znaczy triumfem Jego prawdy, Jego miłości nad przewrotnością świata. I teraz jest to rewelacyjne zdanie. Życie chrześcijańskie jest w ostateczności dorastaniem do tajemnicy wiecznej Paschy. Wymaga więc wpatrywania się w cel rzeczywistości ostateczne, ale jednocześnie zaangażowanie się w rzeczywistości przedostateczne. I pomiędzy nimi a eschatologicznym celem nie ma sprzeczności, a więc przeciwnie, wiąże je wzajemnie ubogacający związek. A zatem, drodzy Państwo, dojrzałość chrześcijańska jest niczym innym jak stawaniem się, jak podążaniem, jak zbliżaniem się do Pana. Wydaje się zatem, że można tak powiedzieć, że dojrzały chrześcijanin to jest stawanie się dojrzałym chrześcijaninem to jest nic innego jak proces całego człowieka. Problemem bycia człowiekiem dojrzałym jest kwestią, którą się od dawna zajmują naukowcy. To jest pytanie o to, co to znaczy być dojrzałym religijnie. I tutaj świetnie o tym mówi Allport. Chciałbym parę zdań na temat tego powiedzieć, jak zanim przejdę do już tej dojrzałości w naszej rzeczywistości. Mianowicie mówi on o kilku wymiarach, o pewnych charakterach tej naszej religijności. Po pierwsze, jest dokładnie 6 kryteriów dojrzałego poczucia religijnego. Wymienię kilka, może nie wszystkie. Mianowicie na pewno to jest dynamiczny charakter tej religijności. Polega na tym, że aktualna motywacja religijna już jest niezależna od motywacji początkowej. Prawda? Człowiek jest coraz bardziej samodzielny, coraz bardziej jest świadomy tego, dlaczego wierzy i dlaczego coś z tego wynika. Prawda? Zinternalizował również wartości, uwewnętrznił je. Niewątpliwie innym kryterium jest tak zwany dyrektywny charakter, a zatem polega on na kierowaniu w sposób zwarty zachowaniami, co oznacza spoistość w zakresie moralnych postaw. Religijność kształtuje moralność człowieka, dlatego absurdem jest mówienie, że można mówić o edukacji bez aksjologii. Nie można. Jeżdżę po różnych konferencjach i niektórzy próbują mówić o tym, że można edukację odrzeć z aksjologii, a uczeń sobie wybierze wartość. W samym przedstawianiu tych wartości już jest jakaś aksjologia. Można mówić również o tak zwanym wszechstronnym charakterze, a zatem o co chodzi? Że człowiek potrzebuje filozofii życia o szerokim zakresie, który będzie porządkował jego świat. Dojrzała religijność może mu jej dostarczyć. Skutkiem tego powstaje postawa tolerancji, rezygnacji z monopolu na prawdę. A zatem nie ja jestem ostateczną instancją, która ocenia, ale Bóg. No i teraz w sytuacji, w której próbuje nam się po postmodernizmie i w obecnym globalizmie mówić, że nie ma prawd obiektywnych, czyli wszystko zależy od pewnych umów, stereotypów, właściwie trudno być dojrzałym religijnie. Innym elementem jest na pewno takim tym wskaźnikiem czy kryterium jest zintegrowany charakter. W procesie wyjaśniania doświadczeń życia człowiek dąży do utworzenia zintegrowanej i harmonijnej struktury, pozwalającej na powiązanie danych naukowych i osiągnięć technicznych z wartościami religijnymi. A zatem to, że jestem człowiekiem globalnym, nie wyklucza, że mogę być człowiekiem religijnym. Znam wielu fizyków, matematyków, profesorów, którym absolutnie nie przeszkadza to, że jest głęboko wierzącym człowiekiem. Więcej, ta wiara potwierdza pewne intuicje nawet naukowe. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z integrowanym charakterem, taki człowiek nie wycofuje się przed trudnymi problemami, stara się znaleźć rozwiązanie możliwe najlepsze. No i wreszcie jest jeszcze jeden z tych kryterium, mianowicie tak zwany heurystyczny charakter. Religia nie daje człowiekowi tu na ziemi pewności do końca, no bo wiara to jest pewność bez dowodów. Tego się nie da obliczyć, tego się nie da do końca sprawdzić. I to jest istota naszej wiary. Wynika z tego więc konieczność ciągłego poszukiwania nowych elementów prawdy. I to jest właśnie piękne, że człowiek przyjmuje jakąś prawdę religijną dlatego, że pozwala mu ona odkrywać następną. W związku z tym nigdy nie będzie tak, że ja już osiągnę na przykład fantastyczny stan uniesienia na modlitwie. On mi tylko odsłoni, że może coś być jeszcze dalej. I dlatego wydaje się, no proszę, proszę zobaczyć, odwołuję się tutaj do Matki Teresy z Kalkuty, Faustyny, świętego Jana od Krzyża, wielu świętych, wielu doktorów Kościoła, którzy nawet kiedy mieli doznania mistyczne, wiedzieli, że to jest dopiero rąbek odsłonięty. Mówiąc jeszcze inaczej, żeby to podsumować, co to znaczy, że jestem dojrzały, że wchodzę na drogę dojrzałości chrześcijańskiej? Można mówić o konkretnych cechach tego chrześcijańskiej dojrzałości, je teraz wymienię, po czym przejdę do pokazania, jaki jest w tej chwili stan faktyczny tej chrześcijańskiej dojrzałości. Z badań, które robiłem w Polsce, wynika no niezbyt ciekawy obraz. Ale najpierw podsumujmy. Dojrzałość chrześcijańska ma następujące cechy. Mianowicie, jeśli człowiek rzeczywiście chce być dojrzały, musi być zaangażowany religijnie. I to zaangażowanie przejawia się w różnych płaszczyznach. Również w płaszczyźnie tej modlitewnej. Więc wydaje się, że jeśli mówimy o sobie, że jestem religijny, a się nie modlę albo nie chcę spotkania z Bogiem, to jest to jakieś przekłamanie. Po drugie, spójność przekonań religijnych. Jeżeli się coraz więcej rzeczy u mnie wyklucza, nie jestem dojrzały. Kolejna kwestia, To jest integralny charakter religijnych postaw. A więc postawy, które się ze sobą nie kłócą. Ja zawsze zawsze zadaję takie proste pytanie dzieciom. Jak to jest, że przyjmiesz komunię świętą, a za chwileczkę wychodzisz i klniesz? Przed chwileczką tymi samymi ustami mówiłeś Ojcze nasz. A potem przeklinasz albo obmawiasz. Gdzie tu mamy do czynienia z integralnością? No to już moje dopowiedzenie w tym momencie. Siedzą tutaj młodzi ludzie. Jak to jest, że mówię, nie wiem, 7 czerwca 2008 roku, kocham Cię nad życie, biorę na świadka Boga, jestem szafarzem sakramentu małżeństwa, a za pół roku konsekwentnie, codziennie pokazuję Ci, że to była pomyłka. Gdzie tu mamy integralność? Innym elementem, cechą jest personalny charakter religijności chrześcijańskiej. A zatem ja nie tylko wierzę w prawdy religijne, ja wierzę komuś. Ja wierzę Chrystusowi. Nie można być dojrzałym chrześcijaninem, jednocześnie poniżając drugą osobę, traktując ją przedmiotowo. I tu jest cały problem chociażby ze zrozumieniem na przykład etyki seksualnej. Bo chcę mocno podkreślić z tego miejsca, że współczesny świat, ten konsumpcyjny, nie rozumie czystości. On nie rozumie celibatu. On nie rozumie czystości przedmałżeńskiej. Współczesny świat, wiele środowisk nie rozumie, dlaczego kwestia jednoznacznego opowiadania się Kościoła za związkami heteroseksualnymi jest tak jednoznaczna. Dojrzałość chrześcijańska ma również wymiar wspólnotowy, a więc wspólnotowy charakter religijności. To kolejna cecha. I proszę zobaczyć, wspólnota jako Kościół, wspólnota jako rodzina, domowy Kościół, wspólnota eucharystyczna. A zatem ja daję Ci szansę w moim życiu, abyś ty i jeszcze ktoś szedł razem ze mną do Pana. Mieliście tutaj wykład o liturgii. No to, prawda, czyn ludu, wspólny czyn. Nasze wspólne spotkanie. I dlatego jest tak pięknie, kiedy mówi się o rodzinie jako o domowym kościele, jako wspólnocie. Papież powie, Jan Paweł II, komunia osób. I są jeszcze dwie rzeczy, dwie cechy. Mianowicie dynamika rozwoju religijnego. Jeżeli ktoś się na przykład w spowiedzi, w sakramencie pokuty zatrzymał na książeczce z 4. klasy szkoły podstawowej, czyli odpowiada sobie na pytania, które są tam w tej książeczce, albo pozostał na modlitwie, którą pamięta jeszcze z dzieciństwa i to jest wszystko. Kiedy jest chrześcijaninem krużgankowym, czyli już nie wejdzie do kościoła, będzie stał na zewnątrz, no to gdzie mamy dynamikę rozwoju religijnego? Jest jeszcze jedna cecha dojrzałości chrześcijańskiej, bardzo istotna, mianowicie miejsce wartości religijnych w systemie wartości. I to jest istotne miejsce tych wartości religijnych. Dzisiaj się toczy dyskusja nawet w telewizji przez cały dzień, w różnych stacjach na temat tego, czy religia ma być uczona w szkole, czy nie ma. I proszę Państwa, chcę Państwu mocno podkreślić, odwiedziłem ostatnio, spotkałem się w ostatnich 2 latach z blisko 3000 nauczycieli w całej Polsce. Reforma szkolnictwa, reforma programów powoduje, że to jest jedyny przedmiot, nie wchodzę w to, jak on jest uczony, bo zawsze można się do wszystkiego doczepić, gdzie mówi się jeszcze o wartościach, o aksjologii, o Bogu, o Chrystusie, który jest fundamentem cywilizacji europejskiej. Coraz bardziej na języku polskim, na historii mamy do czynienia tylko z jakąś interpretacją językową, semantyczną, semiotyczną, no mniejsza o to jaką. I teraz jest pytanie, czy człowiek, który ma prawo do wychowania religijnego, nie ma prawa jednocześnie do tego, żeby o tej religii słyszeć w szkole? Nie wchodząc już w bardziej, myślę, że odpowiedziałem, co to znaczy iść w kierunku dojrzałości. Chciałbym pokazać teraz stan faktyczny, jaki jest związany właśnie z chrześcijańską dojrzałością. U siebie to mam nawet w cudzysłowie. A potem powiem, co nam przeszkadza w byciu człowiekiem dojrzałym właśnie we współczesnym świecie. Chcę powiedzieć, że generalnie można mówić, że istnieje 5 trudności w zakresie wiary. I każdy z nas tu siedzących którąś z tych trudności przeżywał. Może to być trudność natury cywilizacyjnej. Na przykład świecki styl życia. Jest nam trudno się na przykład przełamać, aby niedzielę spędzić świętując. Świętując w sposób chrześcijański. Nawiasem mówiąc, powstaje nam coraz bardziej społeczeństwo marketowe, gdzie właśnie przebywa się w świątyni, gdzie się pochodzi i coś pokupuje, przy okazji się coś zje w jakimś fast foodzie, jakiś fast food, a później jeszcze, prawda, można odpocząć w kinie. A więc cywilizacyjne przeszkody, trudności. Mogą być filozoficzne, kwestionowanie istnienia Boga, uznanie chrześcijaństwa za pewną ideologię, którą można przyjąć lub rzucić. Mogą być trudności wynikające z przeżyć różnych. Na przykład kwestionowanie modelu jakiejś wiary, zniechęcenie się, antyklerykalizm, jakieś skandale, które są związane chociażby z kościołem hierarchicznym, z księdzem. Mogą to być trudności wynikające z przeżywania wiary, czyli na przykład braku osobistego doświadczenia. No modlę się i nic nie słyszę. Tyle razy prosiłem i nic. Tylko proszę zobaczyć, czy nie mamy wtedy do czynienia z jakimś magicznym podejściem. Ja to często nazywam, że to jest podejście do Boga, który jest takim automatem. Wrzuca się złoty 50 albo 2 złoty i wyskakuje Coca-Cola. Czy taką mamy mieć ideę Boga? I wreszcie mogą być trudności natury pluralistycznej. Rodzi się ona z wielości stylów życia proponowanych przez środki masowego przekazu. I proszę Państwa, w reklamach, w programach, w filmach, coraz częściej, już nie mówiąc o newsach, pokazuje się, że nowoczesny, globalny człowiek to jest człowiek, który bardzo mocno marginalizuje religijność. Nie ma mody na religijność, wbrew pozorom. Trudno się mówi o wewnętrznych przejściach na pewno. Zatem Biorąc pod uwagę te pięć rzeczy, można pokazać pewien model religijności globalnego człowieka, Polaka, a ja w swojej książce sprzed roku, Samotność globalnego nastolatka, mówię jeszcze religijność globalnego młodego człowieka. Co nie oznacza, że wszyscy tacy jesteśmy. Ja chcę powiedzieć, że istnieją pewne w tym pewne tendencje. I ten model religijności nie służy wchodzenia na drogę dojrzałości. Po pierwsze, ta religijność jest coraz bardziej selektywna, a zatem czwarte, piąte, siódme, ewentualnie ósme przykazanie tak. Trzecie, szóste to już w ogóle, a dziewiąte, dziesiąte to w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jestem. Selektywność. Tylko że wtedy nie mamy do czynienia z Kościołem rzymskokatolickim, z Kościołem chrześcijańskim, tylko mamy wtedy Kościół Małgośki, Piotrka, mój prywatny, którym tak naprawdę zmieniają się reguły w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jestem. Po drugie, ta religijność jest coraz bardziej osobista, to znaczy odinstytucjonalizowana. I to, co wychodzi prawie we wszystkich ankietach. Bóg tak, Kościół już niekoniecznie. Już nie chcę powiedzieć, że nie. Ale no tak to trzeba powiedzieć. Bo, i teraz jakie są uzasadnienia? Bo jakiś ksiądz nadepnął na odcisk, bo nie dał rozgrzeszenia, bo chyba ma dziecko, bo chyba pije, bo właściwie wszyscy tacy są, a co oni w ogóle robią? A zobaczmy na 2000 lat historii, jakie tam się różne rzeczy działy. No, stare powiedzenie, każdy jest adwokatem swojego postępowania. Jak mi jest coś niewygodne, to zawsze znajdę powód. Państwo wiedzą na pewno z różnych Państwa doświadczeń, znacie ten syndrom, może nie syndrom, ale w każdym razie tą prawidłowość kwaśnych winogron i słodkich cytryn, gdzie próbuje się w ten sposób człowiek kompensować niejako. Trzecia cecha religijności współczesnej, która jest związana właśnie z tą dojrzałością, a może nie dojrzałością, to, że religijność staje się coraz bardziej niewygodna, bo ona stawia wymagania, bo ona pokazuje pewną perspektywę, żeby ją osiągnąć, trzeba iść przez krzyż. A krzyż to ofiara, a krzyż to wysiłek. A teraz nie ma mody na, złe słowo mody, nie ma tendencji do tego, żeby właśnie wchodzić na drogę ofiarności. Teraz jest to dobre, co jest skuteczne, szybkie i bez wysiłku. Dlatego mamy bryki, dlatego kserujemy, dlatego za 600 zł można kupić pracę magisterską, podobno od 600 idzie w górę. Więcej, doktorat można kupić. Tu już nie będę mówił za ile. I nie dlatego ta podaż jest, że ktoś jest niewydolny, tylko nie ma czasu. A literki przed nazwiskiem się przydadzą. Szczególnie, że mamy świadomość tego, że nam się rozeszło bardzo niepokojąco takie dwa zjawiska, mianowicie być wykształconym i mieć wykształcenie. To są rzeczy, które się zupełnie rozeszły. Jest masa ludzi, która czeka i szuka, żeby mieć papier, a nie żeby być kompetentnym. Kolejna kwestia to ta religijność jest bardzo prywatna, a zatem coraz mniej szukam jakby tego przeżycia wspólnotowego. Denerwują mnie różnego rodzaju nabożeństwa. No, dobrze, że są chociażby takie miejsca jak tutaj, gdzie idzie się w kierunku coraz większej przeżyciowości. Ale to też jest pewien problem. Bo jak się pyta człowieka, który był na nabożeństwie i był piękny chór śpiewający kanony, pytam się, co tam jest takiego, co tam przeżyłeś? Klimat. Tylko że w klimacie może się okazać, że w ogóle się nie spotkamy, bo się zachwycę klimatem, a nie tym, co ten klimat ma, do czego ten klimat ma prowadzić. I w związku z tym inną jeszcze bardzo charakterystyczną cechą współczesnej religijności, powiem niedojrzałości, jest jej impresyjność. A zatem jest masa rzeczy uzależnionych li tylko od emocji. Tak mi się dobrze modliło, no bo słyszałem gdzieś tam jakiś śpiew. To jest oczywiście ważne. Zgodzicie się Państwo, nie każdym... Ja na przykład w nowoczesnych kościołach mam problem ze skupieniem. Jak widzę takie blokowiska, hale, nawiążę w baroku, już do tego ciemnym jakimś takim, gdzie się można gdzieś schować, to już bym, prawda, prawie Panie, no bierz wszystko. A potem jak już wejdzie wycieczka szkolna, to już mówię, Panie, no może to nie, może tego nie, już mi prysuł czar. Mamy dużo tej impresyjności. Kolejna kwestia to podatność. Mianowicie okazuje się, że ona nie jest pogłębiona i dlatego jest podatna na różne mody, na różne jakieś akomodacje, zmiany. Tylko że wtedy jakby odchodzę od pewnego kanonu, jeśli tak mogę nazwać. Natomiast to, co jest bardzo pozytywne, to to, że ta współczesna religijność jest jednak religijnością poszukującą. I będę bronił współczesnego młodego człowieka, nawet tego, który już tam leży w tym pubie dzisiaj i pewnie nie wie, jaki jest wynik meczu, bo już po pierwszej połowie jest gdzieś w odlocie. Że wbrew pozorom nie da się w człowieku zabić pociągu do dobra. Jeżeli mi się pytają nauczyciele, różne środowiska o to, czy współczesna młodzież jest zła, odpowiedź może być jedna. Nie. Jest zagubiona. I problem polega na tym, że my dorośli, a wszyscy tutaj dorośli są, nie mamy za bardzo pomysłu na nich. W związku z tym mogę powiedzieć tak. Religijność współczesna jest coraz bardziej niestety naskórkowa. A zatem religijność, w której nie ma pasa transmisyjnego pomiędzy wiarą a życiem. Jest wiele przeszkód. I właśnie o tych przeszkodach chcę teraz powiedzieć. Jakie są zatem przeszkody dla bycia dojrzałym religijnie? Wiem, że mówię już za długo, ale skończę za 10 minut i będzie przerwa. Widzę ten niepokój w oczach. Ale ponieważ powiedzieli mi tutaj, że ja tu rządzę, w związku z tym rządzę. I będę jeszcze mówił 8 minut. Dobrze? A potem będzie przerwa, póki jeszcze coś do głowy przychodzi. Nie mam, oczywiście przygotowałem się, spokojnie. Przerwę po tym pierwszym kwestii. Mianowicie chcę powiedzieć, że pierwszym taką przestrzenią, obszarem przeszkód dla bycia dojrzałym religijnie są różnego rodzaju dylematy moralne, albo powiedziałbym problemy natury moralnej, które sprowadzają się do pewnych pytań, na które współczesny świat, również ten zglobalizowany, daje odpowiedź albo niejednoznaczną, albo zupełnie inną niż mówi Biblia, mówi tradycja Kościoła. Jakie to są pytania i dylematy? Pierwszym dylematem to jest odpowiedź na pytanie, czy opłaca się w obecnym czasie stać za prawdą. Czy jest sens być człowiekiem stojącym w prawdzie? Czy rzeczywiście prawda nas wyzwoli? Czy jeżeli zdradzę żonę, dziewczynę, ale do niej wrócę w końcu, no bo się nagle okaże, że się wyszalałem i jednak źródło jest źródło. Jednak ona była najpiękniejsza i najwspanialsza. To jak jej powiem, to będzie koniec. No to może lepiej nie mówić. Współczesny człowiek bowiem, drodzy Państwo, żyje w świecie kłamstw i nimi nasiąka. Istnieje obiegowe powiedzenie, że kłamstwo jest drugą naturą człowieka. I coraz więcej kłamiemy dla zysku, ze strachu, dla przyjemności. I teraz to, co powiem, jest przerażające, a nie nas z przyzwyczajenia. Współczesny człowiek jest coraz bardziej manipulowany, bo żyje w obszarze, w przestrzeni półprawd. A przypominam, że półprawda plus półprawda to dwa kłamstwa. Niezależnie od tego, jeśli tu siedzą umysły ścisłe, matematycy czy fizycy, no niestety taka jest kalkulacja. Sorry. Zatem rodzą się dylematy. Czy mówić prawdę, jak ją mówić i czy zawsze mówić? A może i nas zataić? Ci, którzy kiedyś spotkali kogoś bliskiego i dowiedzieli się wcześniej od niego, że został miesiąc życia, wiedzą, o czym ja mówię. Bo to nie chodzi tylko o kłamstwo dla wygody. Natomiast pobudki są bardzo szlachetne. I nieraz zgodzimy się. Jest konflikt wartości. Drugie pytanie, które niesie ze sobą dylemat i w związku z tym można jakby ta religijność, ta dojrzałość jest, jakby ten proces wchodzenia w drogę dojrzałości jest tamowany, hamowany. To jest pytanie, co to znaczy być wolnym? No są różne koncepcje wolności. Czy wolnym to znaczy być swobodnym, być człowiekiem żyjącym w swobodzie, która przejawia się między innymi przez nieskrępowanie, indywidualizację, dobrowolność? Czy wolność to jest wyzwolenie, które oznacza oswobodzenie, uwolnienie, usamodzielnienie, emancypację, równouprawnienie, uniezależnienie? A może wolność to znaczy niezależność, czyli niezawisłość, suwerenność, samostanowienie? A może idealnie jest demokracja? Ktoś mądrze powiedział, że idealna demokracja jest anarchią. No i Jan Paweł II powiedział rewelacyjnie, Parati Semper, w liście apostolskim, że być prawdziwie wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich. No i jest jeszcze, myślę, jedno pytanie, chociaż mam tu jeszcze trzy, ale widzę niepokój. Mianowicie, co w życiu jest najważniejsze? Co się tak naprawdę liczy? Na czym budować moje życie jako studenta, moje życie jako człowieka dorosłego, moje życie jako człowieka dojrzałego? Na czym ma budować człowiek stary? Jest to więc pytanie o hierarchię wartości. Bardzo mi się podobają słowa Exuperiego w Twierdzy. Bardzo mądre. Chociaż agnostykiem był podobno. Od niedawna nauczyłem się rozróżniać to, co ważne, od tego, co pilne. Pilne jest rzecz jasna, żeby człowiek jadł, gdyż bez pożywienia nie będzie człowieka i w ten sposób problem przestanie istnieć. Ale miłość, sens życia i smak rzeczy boskich są ważniejsze. Nie stawiam więc sobie pytania, czy człowiek będzie, czy też nie będzie szczęśliwy, czy będzie żył w dostatku i wygodzie. Pytam przede wszystkim o to, jaki człowiek będzie dostatni, szczęśliwy i wygodnie żyjący. A to już jest zupełnie inne pytanie. I teraz będzie kawa.
Zapraszamy na 10 minut przerwy. Na zewnątrz stół, na którym można się napić kawy, herbaty, zjeść ciastko. I po 10 minutach zapraszam z powrotem na drugą część wykładu.
Bardzo proszę, niech ktoś wróci. Błagam.